A przy telefonie Bronisław Wilsztajn. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry.
Powstał zespół do spraw dialogu prawno-historycznego między Rzeczpospolitą Polską a Izraelem. Jakie zadania stoją przed zespołem?
No, całość zadania zawiera się w jego nazwie. To jest dialog ze stroną izraelską, a więc próba wyjaśnienia sobie nieporozumień, wyjaśnienia sobie wszystkich narastających rzeczywiście, zwłaszcza w ostatnim czasie, problemów komunikacyjnych.
Ten dialog, do dialogu potrzebne są dwie strony. Czy rząd Izraela już powołał taki zespół, który odbierać będzie komunikaty wychodzące z nad Wisły?
No, słyszymy, że rząd Izraela powołał taki zespół, ale nic więcej jeszcze nie usłyszeliśmy. No ale zdajemy sobie sprawę, że również nasz zespół jest stosunkowo świeży i ma dopiero tydzień, dokładnie tydzień, właściwie mniej niż tydzień, bo tydzień temu pojawiła się taka idea i pan premier wystąpił z tego typu inicjatywą, więc to wszystko jest strasznie krótkie i zwykle takie rzeczy wymagają trochę czasu, żeby nabrać kształtu.
Jak zgodziłeś się na to, żeby wejść w skład takiego zespołu, Z jaką myślą, z jakim przekonaniem, z jaką ideą?
Że mam obowiązek. No jeżeli zwrócił się do mnie premier, no to zrozumiałem, że to jest obowiązek, bo to, żeby wyjaśnić, żeby próbować przezwyciężyć te jakieś dziwne, a może nie do końca dziwne, może w jakimś sensie, jakby kto głębiej zrozumiałe poprzez tragiczną historię, te nieporozumienia narastające między tymi narodami. No, że w każdym razie to przezwyciężenie jest naszym obowiązkiem, jest konieczne z obu stron. I no, w moim wypadku to jest dodatkowa jeszcze sprawa, bo jako Polak pochodzenia żydowskiego, no to jak gdyby to są te boje wewnętrzne.
Powołano zespół, ale Polska nie ma swojego ambasadora w Izraelu. Czy rząd sobie zdaje z tego sprawę, że nie mamy swojego ambasadora w tak ważnym momencie, w tak ważnym miejscu?
No, ja nie jestem rząd, więc nie wiem, czy sobie rząd zdaje sprawę. Mam nadzieję, że sobie zdaje sprawę, bo ja sądzę, że jedną z przyczyn tego, co się stało, jest właśnie ten fakt, że nie mieliśmy żadnego sensownego ambasadora. Znaczy w ogóle żadnego ambasadora nie mieliśmy. No, jakieś propozycje były, które okazały się nieporozumieniem. Natomiast no, ja słyszałem o bardzo sensownym kandydacie na to stanowisko, Marku Magierowskim. Z pewnością jest bardzo dobrym kandydatem, więc nie wiem, czemu ciągle nie został on mianowany. On albo ktoś inny. Chociaż to nie tak łatwo znaleźć tak dobrego kandydata, jak ten właśnie.
W sumie nie rozumiem, jeżeli pan redaktor mógłby dokończyć zdanie.
No, nie rozumiem, dlaczego nie został jeszcze powołany. Po pierwsze, nie rozumiem, dlaczego, jeżeli mam tak dobrego kandydata jak Marek Magierowski, ja to z pełną odpowiedzialnością mówię, że to świetny kandydat, dlaczego on nie został powołany. To bardzo dobrze, że się takiego dobrego kandydata znalazło, bo wbrew pozorom takie zatrzęsienie tych świetnych kandydatów na to miejsce, zatrzęsienia nie ma. No a w każdym razie, no, ktoś powinien na to miejsce, zwłaszcza w tym czasie, się pojawić, a nie ma. Więc tego, ja szczerze powiedziawszy, tego jeszcze nie pojmuję. A czy mogę zrozumieć, że nowy minister spraw zagranicznych się pojawił na nowo i przecież w sumie bardzo niedawno i zderzył się nagle z takim huraganem spraw. Tu z jednej strony artykuł 7, który przeciwko Polsce uruchomiła Komisja Europejska. Z drugiej strony wszystkie problemy związane z tą awanturą wokół nowelizacji ustawy o IPN-ie, bo to nie jest tylko problem z Izraelem. To tu się ogniskują wszystkie problemy, dlatego że ta nowelizacja stała się okazję do zaatakowania Polski przez wszystkich jej przeciwników, a tych przeciwników mamy dużo, zwłaszcza, że Polska postanowiła wraz z nowym rządem zmienić swój status, zwłaszcza w polityce europejskiej, to widać wyraźnie, przestała być, nie chce już być, występować w roli podrzędnej, w roli wasala, czy też tam zależnego, tylko chce być partnerem zgodnie z wszelkimi oficjalnymi deklaracjami. A te potęgi europejskie, Niemcy, Francja, oczywiście usta mają pełne frazesów o partnerstwie, ale w rzeczywistości czasami wręcz mówią o tym, że tu zaraz, tu znajdzie swoje miejsce nowa Europa. No ta wizyta Macrona w środkowo-wschodniej Europie, który powiedział, no Polska nie wyznacza, nigdy nie będzie wyznaczała kierunku działań Europy, no przecież trudno sobie wyobrazić większą arogancję. Trudno sobie wyobrazić większą arogancję niż ostatnia wypowiedź ministra spraw zagranicznych Francji, który powiedział, że on oczekuje, że Polacy w następnych wyborach nie wybiorą już takich paskudnych nacjonalistów. Ze swojej strony powinniśmy powiedzieć, że ze swojej strony liczymy, że Francuzi nie wybiorą już takich idiotów, jakich w tej chwili wybrali. No ale
to gdy my sobie powiemy, to jeszcze nic, ale gdyby powiedział nasz minister spraw zagranicznych, to by na pewno wywołało w Europie burzę. Oglądałem program, bardzo dobry program publicystyczny, o co chodzi. Tam też taka padło właściwie stwierdzenie z małym znakiem zapytania, że oto w Komisji Europejskiej pojawiają się takie myśli, że może warto by było powiedzieć od razu przed każdymi wyborami parlamentarnymi, kto powinien je wygrać, bo inaczej państwo zostanie ukarane, jeżeli nie będzie wybór zgodny z koncepcją i myślą komisarzy europejskich.
No, ja myślę, że to nawet nie chodzi o komisarzy europejskich. To nam się wydaje, że komisarze europejscy odgrywają podmiotową rolę, ale moim zdaniem oni zupełnie podmiotowej roli nie odgrywają. To był jakiś czas temu, może bardziej starali się to zrobić. A teraz w tej chwili, zwłaszcza od kryzysu 2008, sprawa już jest tak czytelna i jasna, że no, chyba tutaj nikt nie ma złudzeń. Z tych, którzy bliżej przyglądają się sprawom europejskim, a zwłaszcza wśród tych, którzy je rozgrywają, znaczy wśród Komisji Europejskiej. To znaczy ja nie wierzę, żeby Juncker czy jego zastępcy kiedykolwiek wyobrażali sobie w tej chwili, że mogą coś zrobić bez wcześniejszego uzgodnienia z kanclerz niemiecką przede wszystkim, no i z prezydentem Francji, z tymi właśnie graczami w tej kolejności. To też ale trzeba zdać sobie sprawę, że oczywiście ci gracze też rozgrywają swoją grę również na poziomie ideologicznym, na wszelkich innych poziomach. W każdym razie oni mają pewne oczekiwania, tak już mówiłem, te oczekiwania wyrastają z tego, jak się Polska zachowywała przez te dotąd. A Polska dotąd wypełniała posłusznie oczekiwania potęg europejskich. No najmocniej dał temu wyraz bezpośrednio minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, który w ogóle nie, bez uzgodnienia z kimkolwiek w Berlinie zwrócił się do władz niemieckich takim poddańczym apelem, żeby wreszcie jeszcze bardziej wzięli sprawę w swoje ręce w Europie. No, trudno sobie wyobrazić, żeby jeszcze bardziej brali, a oni mimo wszystko czegoś takiego się domagał. Nie dostał takich upoważnień od parlamentu polskiego, ani nic takiego nie było dyskutowane wcześniej, ale uznawano to widocznie za oczywistość. No to pokazuje, jaką politykę dotąd robiliśmy. Więc to, żeśmy zmienili tą politykę, no, wywołuje niezadowolenie, to delikatnie powiedziawszy, w tych głównych stolicach europejskich.
Z trudem ta polityka państwa suwerennego się wykuwa i z dużym oporem. O tym mówi czy minister spraw zagranicznych, czy premier Rzeczpospolitej Mateusz Morawiecki mówi, że jest bardzo trudno się tymi łokciami rozpychać i i poszerzać tą przestrzeń możliwego, możliwej realizacji racji stanu polskiej, ale teraz jesteś na jednej z linii frontu, trafiając do zespołu do spraw dialogu z Izraelem. My mówimy o dialogu, widzimy obrazki z tej takiej pikiety przed ambasadą polską w Tel Awiwie, włącznie z wdarciem się do ambasady, czyli tu dialog, tu wdarcie, ktoś coś rozgrywa dodatkowego, czy te siły rozgrywające to dodatkowe mamy zidentyfikowane, czy mamy wiedzę, kto by nie chciał takiego dialogu z Polską?
Oj, to trzeba by bardzo długą listę zrobić. Myślę, że paradoksalnie najmniej jest takich ludzi w Izraelu. To jest paradoks, ale tak właśnie to wygląda. To znaczy są silne ośrodki z zewnątrz, które mogą naciskać Izrael na to, żeby był radykalny i żeby właśnie domagał się od Polaków, żeby wycofali się ze swojej podmiotowej polityki, czyli po prostu z takiej oczywistej stanowczości państwa, które jest niepodległe, ale to ośrodki europejskie, o których mówiłem, prawda? No to jest sprawa oczywista. No to jest Rosja, to też jest sprawa oczywista. No i to są wpływowe grupy rozmaite w Stanach Zjednoczonych. Wspomniałeś ten program wczoraj. Tam Józef Orzeł postawił taką tezę, która wydaje się szokująca dla odbiorców, ale którą też warto rozważyć. Otóż on nawet te roszczenia własnościowe tych Żydów amerykańskich chce zobaczyć w polityce wewnętrznej amerykańskiej i w polityce światowej. To znaczy jest to sposób podporządkowania Polski Niemcom de facto. Jest to zepchnięcia Polski do roli takiej podrzędnej wobec Niemiec, żeby Polska właśnie tam zwracała się o pomoc, żeby nie potrafiła grać samodzielnie swojej roli, że te ośrodki amerykańskie, które wspierają te roszczenia, tak naprawdę rozgrywają pewną grę polityczną, chcą wrócić do strategii Obamy, to znaczy oddać Europę Niemcom. No, oddać Europę Niemcom, to również oddać Polskę przede wszystkim Niemcom. Uzależnić. To jest oczywiście, myślę, że to jest, jeśli byśmy traktowali poważnie tę interpretację, ale myślę, że warto się nad nią nachylić, to jest jeden z elementów, bo oczywiście grupa cwaniaków, którzy liczą, że przy okazji się obłowią, to też istnieje. Ja wiem o tym, że istnieją kancelarie adwokackie w Stanach Zjednoczonych, które już ogłosiły, że żeby wszyscy ci Żydzi, którzy mają jakiś są spadkobiercami jakichkolwiek właścicieli w Polsce, żeby się do niej zwrócili, to oni już tą sprawę rozwiążą i przekazali, sprzedali im tytuły własności, które nie są w stanie osiągnąć. To pokazuje tą całą tą grę. To widzieliśmy ją na malutkim takim przykładzie, na malutkim, ale niesłychanie jednak dojmującym, jak się okazuje, na przykładzie tej pseudoreprywatyzacji warszawskiej, czyli zagrabiania mienia pod pretekstem mienia warszawskiego, komunalnego, pod pretekstem odzyskiwania dla nieistniejących właścicieli. To akurat robili cwaniacy polscy. No ale skoro cwaniacy polscy się na to połakomili, to cwaniacy zagraniczni zorientowali się, że takie możliwości są. No to też będą próbowali z tego korzystać, a to są wpływowe i silne grupy. Więc jak widać, jest bardzo wielu takich, którym zależy na tym, żeby Polskę osłabiać, bo jeżeli Polska osłabiona, będzie w niej stanowcza. My powinniśmy w tej chwili, jedna z podstawowych rzeczy, którą powinniśmy w tej chwili zrobić natychmiast, to przyjąć ustawę reprywatyzacyjną, która przetnie wszystkie te roszczenia. No ale to będzie oczywiście kolejna awantura i mam wrażenie, że rząd się zawahał niesłusznie.
Ale myślisz o przyjęciu ustawy w wersji, którą przygotował pan minister Jaki?
Znaczy ja nie chcę stwierdzić, że to jest idealna wersja. Ale w jakiejś wersji powinniśmy to przyjąć. Ja chciałem zwrócić uwagę, że jesteśmy jedynym postkomunistycznym państwem, w którym nie było ustawy reprywatyzacyjnej. We wszystkich innych została ona przyjęta, więc te sprawy zostały rozstrzygnięte. W Polsce No, załatwił nam tą sprawę Aleksander Kwaśniewski, który zawetował w latach 90, pod koniec lat 90., to już 99 chyba był rok, zawetował tą ustawę, którą ówczesny rząd AWS-u przygotował. Ale może nie była doskonała. Jaka by nie była, taka byłaby zdecydowanie lepsza od tego, co potem było. Można by domniemywać, dlaczego Kwaśniewski. Ja myślę, że to tutaj nie było żadnego ciśnienia wtedy zewnętrznego. To były układy postkomunistyczne, którym ta ustawa reprywatyzacyjna by wchodziła w szkodę, które się obławiały właśnie na tego typu sprawach, bo trzeba przyznać, że polskie sądy, że tak, nie ma ustawy reprywatyzacyjnej, więc ci ludzie, którzy występują o to, w tej chwili oddają całość władzy w ręce sądów. A tak się składa, że polskie sądy wcześniej tak różnie sądziły, raz przyznawały, raz nie przyznawały w takich samych warunkach. To zresztą pokazuje, jak to, do czego prowadzi to te bałwochwalstwo w stosunku do sądów. I ostatecznie, ale ostatnio, tak mniej więcej od półtora roku, dwóch lat, zaczęły tak masowo przyznawać rację wszystkim tym, którzy zgłaszają roszczenia, bez względu na czym one są ufundowane, prawda, na jakimś tam widnie właściciela, nie wiem, tam parusetletniego i jakimś jego przedstawicielu, który przyjeżdża z najdziwniejszych krajów. Jeszcze przyznają rekompensaty za to, że ta własność nie była dotąd używana. Więc to możemy na tym się tak przejechać w sensie finansowym, że naprawdę nawet nie najlepszą ustawę lepiej przyjąć niż czekać na idealną. Ta ustawa, jakiego ja dokładnie nie studiowałem, ale tak w ogólnych wersach wydaje się sensowna.
Bardzo silny protest budzi w niektórych środowiskach, nie wiem, środowisko ziemiańskie bardzo oprotestowało, inne zainteresowane reprywatyzacją. Również rzeczywiście ta ustawa będzie ustawą konfliktotwórczą, tak jak może i każda ustawa, która jest w parlamencie, ale wróćmy do tego dialogu, bo problem w tym dialogu może historyczno-prawnym z przedstawicielami Izraela może być taki, że my będziemy mówili o historii i o prawdzie historycznej i o pewnych rozwiązaniach prawnych tego dotyczących, a z drugiej strony tak naprawdę będzie mowa na temat pieniędzy, więc dwa różne poziomy, które się nie będą ze sobą stykać i to jest, czy to nie jest jakimś niebezpieczeństwem?
Nie, no ja bym protestował, dlatego że ja mówię o rozmaitych środowiskach zewnętrznych, to są głównie środowiska poza Izraelem, którym na rękę jest w tej chwili osłabiać Polskę, osłabiać, podważać polski prestiż, dobre imię i tak dalej, i tak dalej. Ta sprawa w tej chwili tej nowelizacji ustawy o PNR do tego służy. Ale w Izraelu jest sprawa nieco inna. To jest fundamentalna różnica wrażliwości. To dużo trzeba mówić, że jest, powiem najkrócej jak potrafię. Ludzie, którzy wyszli z piekła, jakim był Holokaust, którzy cudem przeżyli, widzieli śmierć swoich najbliższych i całego narodu, wyszli z pamięcią straszliwie straumatyzowaną. I każdy by wyszedł z taką pamięcią. Wyszli z pamięcią koszmaru, w którym najbardziej pamięta się zagrożenie. Wszyscy Polacy byli zagrożeniem, to znaczy w tym sensie przecież nie wiedzieli ci ludzie ukrywający się, który z Polaków im pomoże, a który ich wyda. I będzie się bardziej pamiętało tych, którzy wydawali. Będzie się bardziej pamiętało tych, którzy krzywdzili. To też jest takie charakterystyczne dla tego typu pamięci. To jest pamięć niesprawiedliwa, ale oczywista, ona jest indywidualna taką pamięcią. I poprzez historyczne badania my powinniśmy i przypominanie, jak naprawdę sprawa wyglądała, jak wyglądał cały kontekst, my powinniśmy te rzeczy przypominać. Ale co wielu Żydów rozumie to to jest ciekawe zresztą, że artykuły, to jest jak warto rzucić okiem, artykuły o Holokauście w Wikipedii, skąd ludzie czerpią wiedzę, niestety to jest moja uwaga, ale czerpią wiedzę amerykańskiej Wikipedii, jak ktoś chce rzucić w tym chwili może, na temat Holokaustu, sytuacji Żydów w Polsce są bardzo uczciwe. Są bardzo dalekie od tez Grossa czy Grabowskiego. I bardzo uczciwie przedstawiają tę sytuację. Natomiast mówię jeszcze raz, my żyjemy w świecie, który został w tej chwili jest zafałszowywany, więc musimy próbować odbudować tą pamięć. Myśmy po prostu zaniechali przez te 30 lat wolnej Polski, prawie 30 lat wolnej Polski, w ogóle obrony swojego dobrego imienia. Przecież te pseudoteksty Grossa są w tej chwili jedyną klasyczną, plus Grabowskiego, jeszcze gorszego, może, jeżeli ktoś może być gorszy od Grossa, są w tej chwili głównymi, tłumaczonymi na wszystkie języki, pozycjami. Są to po prostu, jest to zaprzeczenie pracy historyka w jednym, drugim wypadku, abstrahowanie od całości kontekstu, wyrywanie elementów, deformowanie i tak dalej, już nie będę w to wszystko wchodził. Ale to stąd się czerpie wiedza, myśmy nic przez ten czas nie zrobili. Nowy rząd jest od 2 lat. No, też pytanie, może już trzeba, warto było wcześniej nad tym się pochylić i pewne prace poczynić, przetłumaczyć i starać się upowszechnić. W każdym razie to jest tak, że ta pamięć i to ta wrażliwość tych ocalonych z Holokaustu i ich, i którą przekazywali kolejnym pokoleniom, jest inna niż Polska, o czym tu starałem się powiedzieć. Ale co więcej, w tej chwili coś, co koresponduje z tą pamięcią, to jest deformowane pseudohistoryczne świadectwa w rodzaju, znaczy świadectwa, teksty w rodzaju Grossa czy Grabowskiego, to one w tej chwili dominują w Ameryce, dlatego że nie ma innych. Po prostu nie ma innych. I w związku z tym tu przed nami ogromna robota.
To jest prawda. Fundacja imienia Janusza Kurtyki stara się w drobnej przynajmniej wypełnić lukę, bo zadaniem fundacji jest znajdywanie książek historycznych, które będą tłumaczone na język angielski, wydawane poza granicami, ale oczywiście to jest tak, jakby wlać krople słodkiej wody do oceanu i potem sprawdzić, czy ten ocean zaczął być bardziej słodki. W jakimś sensie zaczął, bo kropla i drąży skałę i może zmienić smak, ale nie na tyle, żeby go odczuć.
No właśnie, no nic, no to jeszcze raz mówię, ta sprawa tej ustawy może okazać się, tej nowelizacji ustawy o IPN-ie, może okazać się pozytywna. A ja mam taką nadzieję, że skoncentruje uwagę na tych rzeczach i pozwoli przywrócić miarę. No, ale powinniśmy się bardzo zaangażować w to. Mówię jeszcze raz, mamy tych przeciwników ogromnie dużo. I to nie właśnie, mówię, ci przeciwnicy wykorzystują tę specyficzną wrażliwość tych ludzi w Izraelu. Nie wszystkich oczywiście, ale w dużej części tych Izraelitów, którzy wynieśli ją, czy też mają ją przekazane, trzeba by raczej powiedzieć, z Holokaustu. I trzeba to przywrócić w miarę. To nie jest zresztą tylko sprawa Izraela, to jest również innych Żydów mieszkających w Europie, których rodzice, dziadkowie uciekli z Polski po wojnie bezpośrednio. Przerażeni, znaczy tak straumatyzowani. W każdym razie, ale te ośrodki inne wykorzystują to. Mówię jeszcze raz, bo to nie jest tak, że ci ludzie mają taką wrażliwość, a gdzieś tam pod spodem mają, no to dawajcie forsę. To byłoby strasznie niesprawiedliwe, tak to ocenię.
Jest jeszcze ten jeden bardzo ważny moment na osi czasu, mianowicie 8 marca, 50. rocznica marca 1968 roku i tu może właśnie taki głos pójść na cały świat, że oto Polacy, ponieważ są antysemitami, wyrzucili z Polski kilkadziesiąt tysięcy Żydów. Kropka.
No tak, to już niestety ja już widzę to przygotowanie, ja już słyszę, ja ostatnio słyszałem jakiś wywiad, wczoraj dokładnie, słyszałem wywiad w Tok FM-ie gdzieś pani Skoniną, szacowna osoba wywiadowana, która zupełnie nie rozumiem, dlaczego wygłosiła taki tekst, że Krystyna Starczewska, z którą bardzo szlachetna osoba, a tutaj jakiś taki, nie wiem skąd się wzięło to, powiedziała, że no i tak eksplozja antysemityzmu w 1968 roku. Nie było żadnej eksplozji antysemityzmu w 1968 roku. Była komunistyczna nagonka organizowana zgodnie z klasycznymi zasadami takiej nagonki. Wcześniej organizowano przeciwko akowcom, przeciwko ziemianom, przeciwko bogatszym chłopom, w ogóle chłopom właścicielom ziemi, czyli tak zwanym kułakom, przeciwko kościołom, dokładnie na tej samej zasadzie. w Rosji takie same nagonki organizowano, organizowano przeciwko innym narodom też, przeciwko Żydom, a przeciwko innym narodom, na przykład kaukaskim. Więc to jest klasyczna komunistyczna nagonka, gdzie się naznacza ofiarę jako winnego zła, który się pojawia, no i potem tego kozła ofiarnego się przepędza i szczuje. I opowiadanie, że Polacy w tym mieli udział, no to jest w ogóle groteskowe, prawda? I problem polega na tym, że właśnie, bo ja mówiłem o licznych ośrodkach zagranicznych, ale trzeba zobaczyć, że tą piątą kolumnę mamy w kraju. Mamy w kraju tych ludzi, którzy dotąd rządzili Polską, tych obrońców III RP, rządzili na różnym poziomie, bo nie chodzi mi o polityczny tylko poziom, ale na każdy innym, to znaczy ekonomicznie to były ta grupa, która dominowała, ale w ośrodkach opiniotwórczych, kulturze i tak dalej, i tak dalej. I ci ludzie są przepojeni resentymentem. Oni tracą tą władzę, bo jeszcze wcale nie utracili. Nadal mają bardzo wpływowe ośrodki. I ci ludzie robią wszystko, żeby obecny rząd zaatakować. A to, że przy okazji obrywa się polskiemu narodowi, to jak widać ich średnio interesuje, delikatnie mówiąc, albo nawet są z tego zadowoleni, bo to oni stworzyli tą pedagogikę wstydu. Oni usiłowali wyzwolić kompleksy niższości w tym narodzie, żeby z jednej strony powodowanie jakimś takim mitycznym wyobrażeniem, że Polska ma się roztopić w Europie i pozbyć swojej tożsamości, to jest jedna strona, a pod tym również istnieje jeszcze jeden oczywiście czynnik, że z takim zakompleksionym społeczeństwem łatwo rządzić. No więc i teraz te grupy, no Gazeta Wyborcza jest takim ośrodkiem idealnym, który wciela reprezentuje ten właśnie postawę, o której mówię. I teraz oni chcą się odwoływać, oni będą chcieli być właścicielami tej pamięci o 68 roku, bo rzeczywiście Adam Michnik czy tam parę innych osób, które w tej wyborczej są, rzeczywiście wtedy było zaangażowanych w te wydarzenia i zostało i rzeczywiście poniosło tego konsekwencje i zapłacili za to i wtedy zachowali się bardzo ładnie. Tylko że ja przypomnę, znaczy to jest ciekawe, bo warto poszukać stare wypowiedzi na przykład Michnika. Przypuszczam, obecne będą zupełnie inne. Tak sobie przypomniałem, bo mnie rzucił uwagę autor książki Relacje polsko-żydowskie Gabriel Kaiser na taki wstęp do włoskich, Adama Michnika, do włoskich wspomnień Kazimierza Moczarskiego. Otóż tam napisał właśnie Adam Michnik, że to w ogóle nie miało nic wspólnego z antysemityzmem żadnym Polaków w 68 roku, że to była kampania komunistyczna. Warto przypomnieć takie stare wypowiedzi, bo te obecne wypowiedzi są już całkiem inne. A poza tym oczywiście nie oni są jedynymi właścicielami marca. Tam są inni ludzie, którzy uczestniczyli w protestach studenckich, pochodzenia żydowskiego i nieżydowskiego, którzy zupełnie inaczej opisują te wydarzenia, mają zupełnie inny tego stosunek. Tak. Ale to, że to będzie wykorzystane przeciwko Polsce, to ja jestem tego o tym przekonany.
I tam jest jeszcze druga pętla pod tytułem, że Polska dzisiaj, Polska dobrej zmiany, przypomina Polskę Moczara, bo tu jest podobna atmosfera wytwarzana.
Tak, bo jedni i drugi mówili o narodzie. To jest mniej więcej tego typu głębia skojarzeń, prawda? No to już nie będę tego komentował, bo komentować nie warto. No tutaj Adam Michnik przypomina tego starego dziadunia, który mówi, a mnie to się ciągle przypomina tamta sanacja, czy coś takiego. To jemu się ciągle ten Moczar przypomina, jako to jak najważniejsza figura. Była to zupełnie nieznacząca figura, nieznacząca jakiś jeden z tych komunistycznych, który walczył o władzę, ani nie najbardziej znaczący, ani nie najbardziej, który wcale się nie odcisnął w tym czasie, który czas się PRL specjalnie, no, który był jednym z nich, był paskudną postacią, tak jak wszyscy wtedy wszyscy ci rządcy komunistyczni. No po to, żeby być na szczycie hierarchii komunistycznej, no trzeba było być paskudną osobą, bo działać przeciwko swojemu narodowi, swojej wspólnocie w imię obcych celów. No jeden z wielu. W związku z tym, ale to będzie teraz te jąkające się powtarzanie, a to jak Moczar, ale tym się przejmować specjalnie nie warto, natomiast warto, bo to nikomu już poza tymi ziadygami to nazwisko nie mówi nic. Natomiast Natomiast kampania, którą będzie się usiłowała organizować, jest bardzo znamienna, bo to jest jakaś młoda pani reżyser zwróciła, która przygotowuje jakieś tam wystąpienia z tej okazji i przeprowadziła ze mną taki wywiad. I pierwsze pytanie było, czy Polacy mają powinni przeprosić za 68 rok. Ja mu się przyznać, że mnie zamurowało tak na sekundę. No potem powiedziałem, co o tym sądzę, to już nie ma sensu, żebym powtarzał, no bo już poniekąd powiedziałem na ten temat. Ale to już pokazuje kierunek, w jakim to będzie zdążało. I chodzi o to, że pani reżyser, ona przecież nie była powodowana złymi intencjami, tylko sformatowana intelektualnie przez te główne ośrodki, jakieś tam właśnie gazety wyborcze, krytyki polityczne i tym podobne.
Na samym początku rozmowy powiedziałeś o boju wewnętrznym, który toczysz. Co miałeś na myśli?
No nie, to powiedziałem, że jestem człowiekiem pochodzenia żydowskiego, więc ja rozumiem tą traumę żydowską. Mój ojciec przeżył, bo był oficerem, został internowany na Węgrzech, bo był tam na Bałkanach i tam przeszedł do Rumunii po kampanii wrześniowej i tam uczestniczył w działaniach polskich, to znaczy w organizacji tą pomocy przekazanej do Francji, co w efekcie internowany na Węgrzech, a potem przekazany do Flagu i spędził wojnę w Flagu, ale cała jego rodzina, bardzo liczna rodzina, została wymordowana. I ta pamięć oczywiście o tym czasie to jest bardzo żywa była u mnie w domu. Zresztą ja myślę, że pamięć wojny w moim pokoleniu była niesłychanie żywa, to znaczy ludzi urodzonych już po wojnie, choć niedługo po wojnie, ale ponieważ dla rodziców było to tak zajmująca rzecz, że pamiętało się. Ale właśnie ja jednocześnie zdaję sobie sprawę, jakie było doświadczenie żydowskie wtedy. Ono było jednak inne niż polskie. Polacy tego nie biorą pod uwagę. Czy Polacy byli w strasznej sytuacji. Polacy byli prześladowani. No, nie ma sensu, żebym mówił o tym, czym była II wojna światowa dla Polaków. Ale dla Polaków pochodzenia żydowskiego była czymś innym, bo oni zostali skazani na śmierć za swoje pochodzenie. I oni musieli się ukrywać, jak powtarzam, oni musieli, nie było możliwe, miejsca bezpiecznego. Nie było takiej sytuacji, w której mogliby się naprawdę czuć bezpieczną. Byliśmy Polacy również, ale to jednak trochę co innego. To jednak jest tak, że Polacy pochodzenia żydowskiego ich przeżyło wojnę parę procent. No to warto to pamiętać. I oni widzieli tą masakrę i przeżyli ją. I więc w tym sensie ja jak gdyby dziedziczę te dwie wrażliwości, a z drugiej strony oczywiście jako Polak jestem oburzony tymi wszystkimi pomówieniami, które spotykają naród polski, polskie państwo i to niesprawiedliwie, bo znający chociaż trochę historię, no to powinni zdać sobie sprawę z tego. Ale wracam jeszcze do tego, że na przykład w tej Wikipedii amerykańskiej jest napisane, że Polacy zachowali się najlepiej spośród narodów europejskich wobec swoich współobywateli żydowskich. Tam jest tak napisane, dokładnie odwrotna narracja. No ale to właśnie pokazuje, żeby stwierdzić, jak bardzo się zderzają te różne wspomnienia i opowieści od tamtych czasów.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Bronisław Wilsztajn był gościem poranka
do usłyszenia.
Wnet. Do usłyszenia.